Rozmaite chwyty służące dezorientacji aresztanta. Oto sposób zastosowany wobec Efiodwu z Krasnogorska w okręgu moskiewskim. Prowadząca śledztwo niewiasta w czasie przesłuchań rozbierała się stopniowo striptiz, ani na chwilę nie przerywając badania. Jak gdyby nigdy nic, spacerowała po pokoju, podchodząc blisko do więźnia i wciąż domagając się podpisania protokołu. Może miała takie osobiste skłonności, a może był to chwyt obmyślony na chłodno, aby zupełnie zbić więźnia z pantałyku i skłonić do ustępstw. Nic jej zresztą nie groziło. Miała pod ręką pistolet i dzwonek. Zastraszenie. Chwyt najczęściej stosowany i najbardziej urozmaicony. Często kojarzony jest z chwytem przynęty i chwytem obietnicy. Rozumie się, nie są to obietnice na serio. Rok 1924. Nie chcecie się przyznać? To pojedziecie na Wyspy Sołowieckie. Szkoda. Kto się przyznaje, tego puszczamy wolno. Rok 44. Ode mnie zależy, do jakiego łagru cię poślą. Są różne obozy. Mamy teraz nawet katorżne. Jak powiesz prawdę, to pójdziesz tam, gdzie lżej. Jak weźmiesz na zapartkę, to 25 lat w kajdankach na podziemnych robotach. Straszą przeniesieniem do innego, gorszego więzienia. Jak będziesz się zapierać, to poślemy cię do Lefortowa, jeśli rzecz się dzieje na Łubiance. Tam inaczej z tobą pogadają. A człowiek już zdążył się przyzwyczaić. W tym więzieniu reżim jakby nie najgorszy. A co za tortury czekają na człowieka tam? I w ogóle przenosiny? Może lepiej ustąpić. Zastraszenie jest wyjątkowo skuteczne wobec tych, którzy jeszcze nie są zatrzymani, a tylko stawili się w gmachu, bo dostali pozew. Taki, taka ma jeszcze dużo do stracenia. Taki, taka wszystkiego się boi. Boi się, że już dziś nie wypuszczą. Boi się konfiskaty majątku, rekwizycji mieszkania. Gotów jest do zeznań i wielu ustępstw, byleby uniknąć tych nieprzyjemności. Nie zna rzecz jasna kodeksu karnego i, to już minimum, na samym początku przesłuchania dostaje do podpisu arkusik ze sfałszowanym cytatem z kodeksu. Zostałem ostrzeżony, że za składanie niezgodnych z prawdą zeznań 5 lat więzienia. W istocie zaś jest to artykuł 95 do 2 lat. Za odmowę zeznań 5 lat. W istocie z artykułu 92 do 3 miesięcy robót karnopoprawczych, nie zaś aresztu. Tu wkracza na scenę i wciąż na nią będzie wkraczać jeszcze jedna metoda śledcza. Kłamstwo. To nam jagniętom nie wolno kłamać. Śledczy zaś lże bez przerwy i wszystkie te artykuły do niego się nie odnoszą. Nie stać nas już nawet na pytanie, czy on za kłamstwo wcale nie odpowiada. Wolno mu, skoro ma chęć, kłaść przed nami protokoły z podrobionymi podpisami naszych krewnych i przyjaciół. To przecież tylko elegancka metoda śledcza. Zastraszenie z dodatkiem obiecanek i kłamstw to zasadniczy środek nacisku na krewnych aresztowanego, wezwanych w charakterze świadków. Jeśli nie złożycie określonych, to jest takich, jakich oni sobie życzą, zeznań, to zaszkodzicie jemu. Doprowadzicie go do zguby. A co, jeśli mówi się to matce? W ogóle prawa Cesarstwa Rosyjskiego przewidywały, że bliscy krewni mogli w ogóle odmówić zeznań. Jeśli złożyli zeznania w początkowej fazie dochodzenia, to mogli spowodować ich wyłączenie, mogli nie dopuścić do rozpatrzenia ich przez sąd. Sama zaś znajomość albo pokrewieństwo łączące kogoś z przestępcą, dziwna rzecz, ale nieuważane było wówczas nawet za poszlakę. Jedynie przez swój podpis na tym podsuniętym właśnie papierku możecie go uratować, czytaj pogrążyć. Wygrywanie przywiązania do bliskich. Bardzo się opłaca również, gdy chodzi o samego aresztanta. Jest to nawet najbardziej skuteczny sposób zastraszania. Można złamać najmężniejszego człowieka apelującego do jego uczuć rodzinnych. O, jakiż jasnowic to powiedział, wrogami człowieka są jego domowi. Pamiętacie tego tatarzyna, który wytrzymał wszystko i swoje męczarnie i żeninę, a mąk córki już znieść nie mógł. W 1930 roku funkcjonariuszka śledcza, niejaka Rimalis, takich pogróżek używała. Zaaresztujemy waszą córkę i wsadzimy do celi z syfilitykami. Kobieta. Grożą więc aresztowaniem wszystkich, których kochasz, człowieku. Niekiedy Robi się to stowarzyszeniem Fonni. Twoja żona już siedzi, ale dalszy jej los zależy od twoich szczerych zeznań. Właśnie ją przesłuchują w sąsiednim pokoju, możesz posłuchać. I rzeczywiście zza ściany dobiega kobiecy płacz i krzyk. A przecież krzyki wszystkie jakoś są do siebie podobne. Nadto słychać przez ścianę, a wreszcie sam jesteś podniecony. Trudno ci bawić się w rzeczoznawce. Czasami jest to po prostu płyta z głosem typowej żony. Raz w wersji sopranowej, kiedy indziej kontraltowej, wedle czyjegoś wniosku racjonalizatorskiego. Ale oto już bez żadnych sztuczek pokazują ci przez szklane drzwi, jak idzie milcząca z opuszczoną żałośnie głową. Tak, to twoja żona w korytarzu bezpieczeństwa. To twój upór ją zgubił. Już też ją aresztowali. A ją tymczasem wezwano dla dopełnienia jakiejś blachej formalności. W umówionej chwili wypuszczono ją na korytarz i nakazano, żeby nie ważyła się podnieść głowy, bo inaczej nigdy stąd nie wyjdzie. Albo dają ci do przeczytania jej list, jej charakterem pisany. Wyrzekam się ciebie. Po tych okropnościach, których się o tobie dowiedziałam, nie jesteś mi więcej potrzebny. A jako, że takie żony i takie listy w naszym kraju mogą się zdarzyć, czemu nie, więc można chyba tylko własnej duszy spytać, czy i twoja żona jest taka? Od Korniejewej śledczy Goldman z 1944 roku domagał się zeznań obciążających inne osoby, grożąc, że skonfiskuje jej domek i wyrzuci na ulicę staruszki, jej krewne. Korniejewa, kobieta pewna siebie i pełna wiary, wcale nie bała się o siebie, gotowa była do ofiar osobistych. Ale pogróżki Goldmana w świetle naszych praw wydawały się całkiem realne i Korniejewą dręczyła myśl o bliskich. Kiedy po nocy pełnej niepodpisanych i porwanych na strzępy protokołów Goldman zabrał się do pisania chyba czwartego wariantu, gdzie oskarżenie ograniczało się tylko do niej jednej, Korniejewa podpisała go z radością, z uczuciem moralnego zwycięstwa. Już nawet zwykłym ludzkim instynktem, żeby usprawiedliwić się, oczyścić od fałszywych posądzeń, też się nie kierujemy. Gdzie tam? Radzi bywamy, kiedy całą winę uda się nam zwalić na samych siebie. A teraz ona powiada. Po 11 latach, w momencie rehabilitacji, dano mi przeczytać te protokoły i aż mnie psychicznie zemdliło. Z czego właściwie byłam taka dumna? Ja również doświadczyłem tego samego przy rehabilitacji, wysłuchawszy cytatów z dawnych moich protokołów. Teraz nie poznaję wprost samego siebie. Jak mogłem podpisać coś podobnego i jeszcze uważać, że nieźle mi się to udało, że to ja wygrałem? Jako że żadna klasyfikacja w przyrodzie nie może być zupełnie sztywna, więc tu też nie uda się na ostro odgraniczyć metod nacisku psychicznego od fizycznych. Dokąd na przykład zaliczyć taką zabawę? W sposób akustyczny posadzić przesłuchiwanego o 6-7 metrów od biurka i kazać wszystko mówić głośno, wszystko powtarzać. Dla człowieka już zmordowanego to wysiłek. Albo skręcić dwie tuby z kartonu i do spółki z kolegą śledczym podchodzić blisko do aresztanta, krzycząc prosto w uszy: przyznaj się, gdzie? Aresztant jest ogłuszony, czasem traci słuch. Ale to sposób nieekonomiczny. Po prostu funkcjonariusze nudzą się przy jednostajnej robocie, szukają rozrywki i bawią się tym, na co ich stać. Łaskotanie. Także rodzaj zabawy. Krępują albo unieruchamiają człowiekowi ręce i nogi, a potem łaskoczą piórem wetkniętym w nozdrza. Aresztant cały się zwija, ma się uczucie, że świdrują człowiekowi mózg. Gaszenie papierosów na skórze przesłuchiwanego. Już o tym była mowa. Sposób optyczny. Ostre światło elektryczne, zapalone całą dobę w celi albo w boksie, gdzie siedzi aresztowany. Jaskrawa żarówka, wielokrotnie mocniejsza niż potrzeba, w małej celce o bielonych ścianach. To ta sama elektryczność, którą oszczędzali pilnie uczniowie w szkołach i gospodynie domowe. Zapalenie powiek, to bardzo boli. A w gabinecie śledczego znowu reflektory prosto w twarz. Albo taki pomysł. Aresztanta Czebotariewa w nocy przed 1 maja 1933 roku w Chabarowskim GPU przez całą noc bite 12 godzin, nie przesłuchiwali, nie. Prowadzili na przesłuchanie. Takie ataki, ręce do tyłu. Wychodzą z celi, teraz schody, szybko w górę do śledczego. Konwojen wychodzi, ale śledczy, nie tylko o nic nie pytając, ale nie pozwalając nawet więźniowi usiąść, podnosi słuchawkę, zabrać ze 107. Biorą go więc i odprowadzają do celi. Ledwie położył się na pryczy, już znowu grzechocze Rygiel. Czebotaryjew, na przesłuchanie, ręce do tyłu. A tam znów to samo, zabrać ze 107. W ogóle zresztą stosowanie środków nacisku może zacząć się jeszcze długo przed wejściem do pokoju przesłuchań. Więzienie zaczyna się od boksu, to znaczy pudła albo szafy. Człowieka dopiero co wyrwanego spośród wolnych ludzi, jeszcze w rozbiegu, jeszcze rwącego się do wyjaśnień, do sporów, do walki, zaraz po przekroczeniu więziennych progów pakuje się do skrzynki, czasem zaopatrzonej w lampę i krzesła, czasem ciemnej, gdzie człowiek może tylko stać, nadto w ciasnocie przyciśnięty drzwiami. Trzymają go tak kilka godzin, cały dzień, dobę. Godziny zupełnej niepewności. Może już go tu zamurowali na całą wieczność. Nic podobnego nigdy w życiu mu się nie zdarzyło, więc nic nie wie, nie kojarzy. Tak mijają pierwsze godziny, kiedy wszystko jeszcze w nim płonie, szarpane nieustannym wichrem myśli. Jedni wpadają w przygnębienie. Doskonale, to najlepsza chwila dla pierwszego przesłuchania. Inni wpadają w złość. Tym lepiej, zaraz powiedzą śledczemu coś obraźliwego, pozwolą sobie na nieostrożność. To tylko ułatwi rozkręcenie sprawy. Kiedy boksów nie starczało, był jeszcze inny sposób. Helena Strutinskaja w nowoczerkaskim NKWD została posadzona w korytarzu na taborecie na 6 dni i nocy, tak aby nie mogła ani się oprzeć, ani zasnąć, ani upaść i już nie wstać więcej. Na 6 dni i nocy. Spróbujcie posiedzieć tak 6 godzin. Można też w charakterze wariantu sadzać więźnia na wysokim stołku, jakich używa się w laboratoriach, tak żeby nie dosięgał podłogi nogami. Bardzo ładnie wtedy puchną. Wystarczy 8-10 godzin takiego siedzenia. Albo już w czasie przesłuchania, kiedy aresztant jest cały jak na dłoni, posadzić go na zwykłym krześle, ale nie całkiem zwyczajnie, na samym brzeszku. Na krawędzi siedzenia, jeszcze bliżej, żeby nie spadł, ale żeby ta krawędź wrzynała się jak należy przez cały ciąg przesłuchania i nie dać mu się ruszyć przez kilka godzin. Tylko tyle? Tylko tyle. Spróbujcie sami. Zależnie od warunków, boks może być zastąpiony przez dywizyjne jamy, jak to było w gorochowieckim obozie wojskowym podczas II wojny. Do takiej jamy głębokości 3 metrów, szerokości 2, spychano aresztanta. To była jego cela i wychodek zarazem przez kilka dni i nocy spędzanych pod gołym niebem, a czasem w deszcz. 300 gramów chleba i wodę spuszczano mu tam na sznurku. Wyobraźcie sobie siebie samych w tym stanie, zaraz po aresztowaniu, kiedy wszystko jeszcze w człowieku kipi. Może podobieństwo instrukcji, jakie otrzymały wszystkie wydziały specjalne Armii Czerwonej, a może podobieństwo koczowniczej sytuacji, doprowadziło do znacznego rozpowszechnienia tego sposobu. Tak więc w 36. zmotoryzowanej dywizji strzeleckiej, która odznaczyła się w czasie walk pod Halchengolem, w 1941 roku biwakowała na mongolskiej pustyni. Aresztowanemu z miejsca dawano, naczelnik Wydziału Specjalnego Samulow, łopatę do ręki i kazano kopać grób ściśle określonych wymiarów. Już tu widzimy skrzyżowanie z metodą psychologiczną. Kiedy aresztant zagłębił się już powyżej pasa, rozkazywano mu zaprzestać kopania i siąść na dnie jamy. Głowy już mu wtedy nie było widać. Kilku takich jam pilnował jeden wartownik i zdawało się, że stoi w szczerym polu. Są to chyba mongolskie tradycje. W tygodniku Niwa z 15 marca 14 roku jest szkic mongolskiego więzienia. Każdy więzień siedzi jakby w osobnym kufrze z małym otworem na głowę i tak tam jest karmiony. Między kuframi przechadza się strażnik. Na tej pustyni trzymano podejrzanych. We dnie nic ich nie chroniło przed mongolskim upałem. Zimnymi nocami nic nie mieli do przykrycia. Nie trzeba było żadnego katowania. Na co to komu? Racja dzienna wynosiła 100 gramów chleba i jeden kubek wody. 21-letni lejtnant Czulpieniew, kawał chłopa, bokser, przesiedział w tych warunkach miesiąc. Po 10 dniach wszy roiły się na nim. Po 15 pierwszy raz wezwano go na przesłuchanie. Kazać badanemu paść na kolana, nie w jakimś przenośnym sensie, tylko dosłownie na kolana, i żeby nie śmiał przysiąść na piętach i żeby trzymał się prosto. Można kazać tak klęczyć przez 12 godzin, przez 24 i przez 48 w gabinecie śledczego albo nawet na korytarzu. Sam śledczy może wychodzić do domu, spać, zażywać rozrywek. Ten system jest opracowany w szczegółach. Koło klęczącego człowieka stoi strażnik. Wartownicy zmieniają się regularnie. A przecie ten ów tak właśnie zaczynał karierę. Stał na warcie koło klęczącego człowieka. Teraz chyba już ma stanowisko. Dzieci już mu podrostały. Na kogo ten chwyt najlepiej działa? Na ludzi już skruszałych, już gotowych do kapitulacji. Bardzo się opłaca stosować go do kobiet. Iwanow, razumnik, informuje o pewnym wariancie tej metody. Śledczy naprzód kazał młodemu Ward Pikanidze klęknąć, a potem naszczał mu w twarz. No i co? Na Ward Pikanidze nie było przedtem sposobu, a tu właśnie się załamał. Widać, na dumnych też jest rada. Albo kazać człowiekowi całkiem zwyczajnie stać. Można kazać stać tylko podczas przesłuchań. Od tego też człowiek męczy się i załamuje. Można podczas przesłuchań dać mu usiąść, ale za to niech sobie postoi między jednym badaniem a drugim. Stawia się wartownika i strażnik ma pilnować, żeby więzień nie opierał się o ścianę. A jeśli zaśnie i zwali się na ziemię, to ma go skopać i zmusić do stania. Czasem dość jednej doby takiego stania, żeby człowiek opadł z sił i zeznał, co dusza zamarzy. Przy wszystkich tych rodzajach stania zwykle nie dają pić po 3, 4, 5 dni i nocy. Coraz lepiej rozumiemy teraz znaczenie kombinowania metod psychologicznych z fizycznymi. Rozumie się też, że wszystkie wyżej opisane sposoby są kojarzone z bezsennością, której nie doceniano jeszcze w średniowieczu. Nie wiedziano wtedy, jak wąskie są ramy, w których człowiek zdolny jest do zachowania swojej osobowości. Brak snu, połączony przy tym z długim staniem, pragnieniem, jaskrawym światłem, strachem i niepewnością, jakich jeszcze tortur trzeba, mąci rozsądek, podkopuje wolę, pozbawia człowieka jego jaźni. W noweli Czechowa Spać się chce sprawa jest jednak o wiele łatwiejsza. Dziewczynka z noweli może położyć się na chwilę i wyłączyć świadomość, co już nawet po minucie potrafi dać mózgowi trochę świeżości. Człowiek taki działa w stanie półświadomości albo nawet niepoczytalności, tak, że nie wolno mieć do niego pretensji o to, co zeznał. A wyobraźcie sobie, że w stan takiego zaćmienia wpada cudzoziemiec, nieznający rosyjskiego, i że dają mu jakiś papier do podpisu. Jupp Aschenbrenner z Bawarii podpisał w ten sposób zeznanie, że obsługiwał samochodową komorę gazową. Dopiero w obozie w 1954 roku zdołał udowodnić, że w inkryminowanym okresie uczył się w Monachium na kursach spawaczy. Używano następującej formuły. Wasze zeznania są nieszczere, dlatego nie dajemy wam spać. Niekiedy dla większego fasonu nie kazano stać, tylko sadzano na miękkiej kanapie, na której tym bardziej chciało się spać. Dyżurny strażnik siedział obok i dawał kopniaka przy każdym zmrożeniu powiek. Oto jak opisuje jedna z ofiar, która spędziła przedtem dobę w zapluskwionym boksie, swoje sensacje po tej męce. Dreszcze wskutek utraty sporej ilości krwi. zaschły z pojówki, jakby kto trzymał przed samymi oczyma rozpalone żelazo. Język spuchnięty z pragnienia i kłuje jak jeż przy najmniejszym ruchu. Konwulsyjne skurcze rżną gardło. Brak snu jest potężną torturą, a przy tym nie zostawia żadnych widocznych śladów. Nie daje nawet powodu do skarg, gdyby nagle spadła z nieba nieoczekiwana inspekcja. Zresztą inspekcja należała do rzeczy niemożliwych i to na tyle, że kiedy weszła w 1953 roku do celi, gdzie siedział już wtedy aresztowany Abakumow, minister bezpieczeństwa, ten wybuchnął śmiechem, sądząc, że to mistyfikacja. Nie dawano wam spać? Ale przecież to nie sanatorium. Nasi ludzie też razem z wami nie spali, ale odespali się we dnie. Można powiedzieć, że przymusowa bezsenność przestała należeć do kategorii tortur, stała się natomiast częścią regulaminu bezpieczeństwa państwowego i dlatego wymuszano ją w najtańszy sposób, bez żadnego dodatkowego nadzoru. We wszystkich więzieniach śledczych panuje zasada, że nie wolno spać ani chwili od rannego apelu do wieczornego dzwonka. W Suchanowce i jeszcze w niektórych innych prycze w tym celu są podnoszone i przytwierdzane do ściany. W innych po prostu nie wolno się kłaść i zabrania się nawet drzemki na siedząco. A wszystkie ważniejsze przesłuchania tylko w nocy. A więc automatycznie każdy więzień śledczy nie ma czasu na sen przynajmniej 5 dni w tygodniu. W noc sobotnią i niedzielną sami przesłuchujący starają się wypocząć. Poszerzeniem poprzedniego punktu jest konwejer śledczy. Więzień nie tylko nie śpi, ale nadto przez 3-4 doby bez przerwy jest przesłuchiwany przez wciąż zmieniających się śledczych. Zapluskwiony boks, już wspomniany wyżej. W ciemnej, drewnianej szafie gnieżdżą się setki, może tysiące pluskiew. Z aresztanta zostaje zdarta marynarka albo bluza i natychmiast rzucają się na niego głodne pluskwy, spełzając ze ścian i spadając z powały. Z początku człowiek zaciekle walczy z nimi, rozgniata je na sobie i na ścianach, dusząc się od smrodu, ale po kilku godzinach słabnie i pozwala bez oporu ssać swoją krew. Karcery. Jakkolwiek źle byłoby w celi, w karcerze zawsze jest gorzej. Widziana z karceru cela wydaje się rajem. W karcerze morzą człowieka głodem i zwykle chłodem. W Suchanowce są też gorące karcery. Na przykład karcery w Lefortowie w ogóle nie są opalane. Kaloryfery ogrzewają tylko korytarze. Po tych ciepłych korytarzach dyżurni strażnicy chodzą w walonkach i watówkach. Aresztanta zaś zostawia się w spodniej bieliźnie, czasem w samych kalesonach i musi on w bezruchu, bo ciasno, spędzić tam dzień, 3-5. Gorącą salamachę dają dopiero 3. dnia. W ciągu pierwszych chwil myślisz sobie, nie wytrzymam nawet godziny, ale jakimś cudem człowiek wytrzymuje swoje 5 dni, wpędzając się czasem w chorobę na całe życie. Karcery mają swoje urozmaicenia, wilgoć, wodę. Już po wojnie Masze G. w czerniowieckim więzieniu trzymano na bosaka 2 godziny w lodowatej wodzie po kostki. Przyznaj się, miała 18 lat, jaki żal było tych nóg i jak długo jeszcze trzeba będzie tupać nimi po życiu. Czy można uznać za wariant karceru zamykanie na stojąco w płytkiej niszy? Już w 1933 roku w chabarowskim GPU tak torturowano Czebotariewa. Zamknęli go nagiego w betonowej niszy, tak że nie mógł ani zgiąć kolan, ani rozgiąć i podnieść rąk, ani nawet obrócić głowy. Ale to nie wszystko. Na ciemię zaczęła mu kapać zimna woda, co za szablon, i spływać strugami po skórze. Rzecz jasna, nikt mu nie powiedział, że to wszystko ma trwać tylko 24 godziny. Bardzo to było straszne, czy nie bardzo. Dość, że stracił przytomność. Następnego dnia po otwarciu drzwi znaleziono go jakby bez życia. Ocknął się dopiero w szpitalnej pościeli. Aby przywrócić mu zmysły, potrzebny był amoniak, kofeina, nacierania. Wcale nie od razu przypomniał sobie, skąd się tu wziął i co działo się w przeddzień. Przez cały miesiąc nie było nawet z niego żadnego pożytku dla śledztwa. Ośmielamy się jednak sądzić, że ta nisza z kroplówką wymyślone były nie dla samego tylko Czebotariewa. W 1949 roku mój znajomy z Dniepropietrowska siedział w podobnej norze, co prawda bez kapania. Wolno chyba założyć, że między Chabarowskiem a Dniepropietrowskiem, a jeszcze w ciągu 16 lat, istniało parę innych takich instytucji. Głód był już wspomniany przy opisie akcji kombinowanych. To wcale nie taki rzadki chwyt zmusić do zeznań głodem. W istocie element głodu, podobnie jak wykorzystanie zalet nocy, stał się częścią składową procedury ogólnej. Skąpa racja dzienna w 1933 roku, więc w okresie pokoju, wynosiła 300 gramów chleba. W 1945 na Łubiance 450. Wygrywanie karty zakazów czy zezwoleń na paczki czy zakupy to stosowane jest wszędzie, powszechnie. To uniwersalne. Ale zdarza się stosowanie głodu w trybie obostrzonym, jak w wypadku Czulpieniewa. Naprzód trzymali go przez miesiąc o tych 100 gramach dziennie, a później przed tym człowiekiem wyciągniętym z jamy śledczy sokoł stawiał menażkę zawiesistego barszczu. Kładł pół bochna białego chleba krajanego na skos. Myślałby kto, co za różnica, jak go krajali. Ale Czulpieniew po dziś utrzymuje, że właśnie przez ten sposób krajania chleb był o wiele bardziej ponętny. Ale nie dał jeść ani razu. Jakie to wszystko staroświeckie, feudalne, jaskiniowe. Tylko tyle w tym nowego, że stosuje się to w socjalistycznym społeczeństwie. O podobnych chwytach inni też donoszą. To zdarza się często, ale wróćmy jeszcze do przypadku Czebotariewa, bo bardzo jest pouczający dzięki obecności kilku naszych komponentów. Wprowadzili go na 72 godziny do pokoju przesłuchań i jedyne, na co pozwalali, to ustęp. Nie pozwalali zaś ani jeść, ani pić, a woda stała obok w karafce, ani spać. W gabinecie cały czas było trzech przesłuchujących. Trudzili się na trzy zmiany. Jeden przez cały czas, w milczeniu, nie zwracając się w ogóle do więźnia, coś pisał. Drugi spał na kanapie. Trzeci przechadzał się po gabinecie i gdy tylko Czebotariew wpadał w drzemkę, bił go. Co jakiś czas zamieniali się rolami. A może ich samych karnie skoszarowano za niedołęstwo? I nagle Czebotariew widzi, że mu przynoszą obiad, tłusty barszcz ukraiński, kotlet schabowy ze smażonymi kartoflami i czerwone wino w kryształowej karafie. Ale mając całe życie wstręt do alkoholu, Czebotariew odmówił picia wina, nie bacząc na wszystkie namowy śledczego. Za bardzo też nie chcieli go zmuszać, to psułoby grę. Po obiedzie zaś powiedziano mu: a teraz podpisz to, coś zeznał w obecności dwóch świadków. To znaczy wszystko, co wymyślił ów Milczek przy jednym śpiącym i drugim spacerującym oficerze śledczym. Po przeczytaniu pierwszej już strony Czebotariew dowiedział się, że był za pan brat z najbardziej znanymi japońskimi generałami i że każdy dał mu jakieś szpiegowskie zlecenia. Zaczął więc przekreślać stronicę. Tamci pobili go i przepędzili.